chwała Bogu, że żyjemy. Tak czy nie? Dobrze, że żyjemy, jeszcze mamy szansę cokolwiek zrobić dobrego. No niestety też i złego. Lepiej nie, żeby samo dobro tylko czynić, bo Słowo Boże mówi, że jesteśmy przeznaczeni do czynienia dobra sobie nawzajem. W Panu Jezusie Chrystusie także i innym, a więc zadanie bardzo piękne. Tak jak każde naczynie, które mamy w domach naszych, służy do czegoś konkretnego, pożytecznego i takie też używamy w tym kierunku, żeby one nam do tego służyły, prawda? Nie trzymamy talerzy w piaskownicy, tylko gdzieś w meblach. Także mamy to wszystko w odpowiednim uporządkowaniu, dlatego że chcemy spożywać pokarmy nasze z czystych naczyń i to samo jest z nami, z Tobą i ze mną. Bóg chce nas mieć dla swojej chwały, ale chce nas mieć czystymi, chce nas według tej czystości używać. W 4 Mojżeszowej, w 16 rozdziale, czytamy tutaj o buncie. Wtedy Korach, syn Izhara, syna Kehata, syna Lewiego oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba i on, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów izraelskich, książąt zboru powołanych na uroczyste zebrania mężów znakomitych. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi i rzekli do nich: dość tego. Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? A więc powstali ludzie znakomici, uznani, mający wpływ na innych, aby przeciwstawić się Mojżeszowi, Aaronowi, uznając, że oni są tak samo na tyle święci, że i oni mogą słyszeć Boga i decydować w sprawach Bożych. Widzimy postępowanie Mojżesza, który widzi w tym przeciwstawianie się woli Bożej. Pada na twarz, woła do Boga. On wie, co może spotkać tych ludzi z powodu tego, że przeciwstawiają się nie Mojżeszowi, ale Bogu, który go powołał po to, żeby wyprowadzić swój lud z Egiptu i wprowadzić do ziemi obiecanej. Ci ludzie tego nie rozumieją. Myślą sobie, że oni są też na tyle święci, rozumiejący wolę Boga, że nie potrzebują, żeby ktoś nimi zarządzał i kierował nimi w taki czy inny sposób. Oni też mogą wiedzieć, co chce od nich Bóg. No i zaczął się kłopot, prawda? Byli tam synowie Rubena, ale między nimi znalazł się też i syn Lewiego, Korach. Reakcja Boga była dla nich niestety negatywna. Bóg nie zgodził się z ich myśleniem, nie zgodził się z ich działaniem. Bóg uznał, że to, co oni robią, jest wbrew Jego woli i zanieczyszcza Jego zbór. I gdy doszło do konfrontacji, wiem, że Bóg wskazał na Mojżesza i Aarona, a odrzucił Koracha, Datana i Abirama wraz z ich domem. Może od 16. I rzekł Mojżesz do Koracha: ty i cały twój zastęp oraz Aaron, stawcie się jutro przed Panem. Weźcie każdy swoją kadzielnicę i nałóżcie na nie kadzidła i złóżcie przed Panem każdy swoją kadzielnicę, razem 250 kadzielnic. Ty i Aaron też każdy ze swoją kadzielnicą. I wziął każdy swoją kadzielnicę i włożyli w nie ogień i nasypali kadzidła i stanęli u wejścia do namiotu zgromadzenia, a także Mojżesz i Aaron. Korach zgromadził naprzeciw nich cały zbór u wejścia do namiotu zgromadzenia. Zobaczcie, jakie poparcie osiągnęli ci ludzie. Cały zbór stanął za nimi. A więc olbrzymie poparcie. Pozostaje w sumie garstka ludzi, którzy poddani są Bogu, rozumieją Boga i są świadomi tego, co się dzieje, a reszcie się wydaje, że ci ludzie mają rację, że lepiej będzie dla nich, gdy zarządzać będzie nimi nie Mojżesz, ale zupełnie ktoś inny. Kierować, władać, wskazywać. I wtedy ukazała się całemu zborowi chwała Pańska i przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: odłączcie się od tego zboru, a ja ich zniszczę w mgnieniu oka. Lecz oni upadli na swoje oblicza i rzekli, zobaczcie, co jest z Bożymi ludźmi. Ci Boży ludzie zawsze pragną dobra, nie zła. Chcą, żeby Bóg był uwielbiony, a nie że po to, żeby gdzieś powstawały rozłamy czy zniekształcenia w ciele Chrystusa Jezusa, czy w tamtym momencie w zborze Bożym. A więc troszczyli się o sprawy Boże, nawet gotowi byli sami otrzymać różne doświadczenia, aby tylko nie stało się coś złego. Lecz oni upadli na swoje oblicza i rzekli, Boże, Boże duchu wszelkiego ciała, czy jeżeli zgrzeszy jeden mąż, będziesz się gniewał na cały zbór? Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza tymi słowy, przemów do zboru tak, oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Datana i Abirama. I wstał Mojżesz i poszedł do Datana i Abirama, a za nim poszli starsi izraelscy. Przemówił do zboru tymi słowy, odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. I oddalili się od mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, synami i dziećmi. A Mojżesz rzekł, po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów i że z własnej woli nic nie czyniłem. Jeżeli oni umrą taką śmiercią jak wszyscy ludzie i spotka ich los wszystkich ludzi, to nie Pan mnie posłał. Lecz jeżeli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy i żywcem stąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zginęli spośród zgromadzenia. Na pewno zwróciliście uwagę, że kogoś w tym wszystkim brakuje. Ktoś tu jakby zniknął z tej gromady. Wiemy, pewni ludzie odstąpili. Brakuje pewnych synów. Zwróciliście uwagę, że jest wymieniona rodzina Datana i Abirama, ale nie ma mowy o synach Koracha. Tamci wszyscy zginęli, jednakże synowie Koracha nie zginęli. Jak to się stało? Wszyscy troje byli buntownikami, pociągnęli swoje domy przeciwko Bogu, lecz w jaki sposób synowie Koracha nie zginęli? W 4 Mojżeszowej, 26 rozdziale, w 11 wierszu czytamy o tym wydarzeniu i czytamy, lecz synowie Koracha nie zginęli. Tamci zginęli, lecz z jakiegoś powodu synowie Koracha nie zginęli. Powód jest nam znany. Bóg chciał ich mieć dalej dla siebie. Są pewne sytuacje, w których giną całe domy. Achan, który popełnia przestępstwo, bierze coś, czego nie powinien wziąć, wprowadza do swojego domu przekleństwo i to całe przekleństwo spada na cały ten dom i oni są wyprowadzeni i giną. Lecz w tym doświadczeniu, chociaż Korach zbuntował się przeciwko Bogu, jego synów to nie dotknęło. Pierwsza Kronik, 9 rozdział, od 17 wiersza. Odźwiernymi byli Szallum, Akub, Talmon, Achiman i ich bracia, a ich naczelnikiem był Szallum. I dotąd jeszcze jest w bramie królewskiej od strony wschodniej. Ci byli odźwiernymi w pocztach lewitów. Szallum, syn Korego, syna Ebiatara, syna Koracha i jego bracia z rodu Korachitów sprawowali służbę stróżów progów namiotu. Jak niegdyś ich ojcowie byli postawieni nad obozem Pana jako stróże wejścia doń. Ojciec ich był odpowiedzialny za to, żeby pilnować wejścia i wyjścia, aby byli, wiecie, stawiacie kogoś, my dzisiaj mamy zamki, zamykamy drzwi na zamek i ufamy, że zamek zatrzyma jakiegoś ewentualnie rozbójnika, który by chciał w nocy, kiedy śpimy, wkroczyć do naszych domów. W Izraelu nie było zamków, byli ludzie i oni mieli strzec wejścia i wyjścia. Korach nie ustrzegł, pozwolił na to, żeby się przeciwstawić temu, którego Bóg ustanowił nad całym obozem, Mojżeszowi. I w tym momencie dopuścił do buntu, dopuścił wroga do obozu. Ale zadanie, które wyznaczone zostało temu rodowi z rodu Lewiego, było być odźwiernymi. Wiecie, to piękne słowo. Zwróćcie uwagę, że ono ma dwa człony, odź i wierny. Inaczej dodasz bon, będzie bądź wierny. Bądź wierny, kiedy pilnujesz drzwi wejścia, żeby ci, którzy wchodzą, wchodzili dla Pana. Bądź wiernym. Ich zadaniem było być wiernymi, tak jak ten odźwierny, który wiernie czekał na powrót swojego Pana i kiedy on tylko nadszedł, otworzył mu, nie spał, nie drzemał, nie był zajęty różnymi rzeczami, pilnował, aby Pan jego znalazł go wiernym przy drzwiach, otwierającym, wdzięcznym i szczęśliwym. Wierność to jest czujność, trzeźwość. Trzeba być trzeźwym i czujnym i rozumieć wolę Bożą, wiedzieć, co Bóg chce wpuścić, a czego nie chce wpuścić do zboru. Co chce Bóg wpuścić do zboru? Miłość, radość, pokój, wierność, uczciwość, prawdziwość, społeczność, budowanie się nawzajem. To wszystko Bóg chce wpuścić do zboru. Ale nie chce wpuścić tego, z czym wróg by przyszedł. Pycha, samozadowolenie, szukanie własnej chwały czy cokolwiek innego. Tego nie chce. Korach zaczął szukać własnej chwały. Wpuścił coś, co nie powinno wejść do tego zboru. Jego zadanie było pilnować, a nie upilnował. Ale Bóg zachował funkcję, jaką dał im. I jego synowie pozostali jako odźwierni, pilnujący bramy. Sprawowali służbę stróżów progów namiotu, jak niegdyś ich ojcowie byli postawieni nad obozem Pana jako stróże wejścia doń. Dawniej księciem nad nimi był Pinehas, syn Eleazara, Pan niech będzie z nim. Odźwiernym u wejścia do namiotu zgromadzenia był Zachariasz, syn Meszelemiasza. Wszystkich przeznaczonych na odźwiernych w bramach było 212. Do rodowodów byli wprawdzie wciągnięci w swoich zagrodach, lecz ustanowił ich na tym stanowisku Dawid i jasnowidz Samuel, aby oni i ich synowie stróżowali przy bramach świątyni Pana, to jest namiotu zgromadzenia. Odźwierni byli z czterech stron, ze wschodu, z zachodu, z północy i południa. Ich bracia zaś przebywający w swoich zagrodach mieli przychodzić w oznaczonym czasie na okresy siedmiodniowe, aby z nimi pełnić służbę. Gdyż ci czterej odźwierni, którzy byli lewitami, byli stale na stanowisku jako postawieni nad komorami i skarbcami świątyni Bożej. Nawet w nocy przebywali wokół świątyni, gdyż im zlecono stróżowanie. Oni też mieli otwierać bramy co poranek. Niektórym z nich zlecono, wiecie jakie to jest ważne zadanie, jak ty otwierasz bramę do zgromadzenia. Jeśli wstajesz rano i masz złe nastawienie, niechęć, myślisz bardziej o sobie niż o zgromadzeniu, to coś tu brakuje z tego odźwiernego, prawda? Coś tu nie pasuje do odźwiernego. My wszyscy kogoś wpuszczamy. Kogoś wpuszczamy. Nie ma tak, że my nikogo nie wpuścimy. Zamykamy. Nie ma tak. Kogoś wpuszczamy. I teraz kogo mamy wpuścić? Kto ma prawo przebywać z Boże? Pan Jezus. Ale nic obcego nie możemy wpuścić, bo jeżeli nie ustrzeżemy tego, to może się okazać, że i my się zbuntowaliśmy przeciwko ustanowieniu Bożemu i pozwalamy sobie na własne konstruowanie zadań, które byśmy chcieli i mieli wypełniać. Myślimy bardziej, co mi bardziej pasuje, a co tam, ja mam swoje prawo, ja mam swoje ustanowienia. Dla mnie to nie podoba mi się ten dzień, nie podoba mi się to wszystko. Mam dość i tak dalej. Kogo wpuszczę? Zniechęcenie, złe słowa. Nie będzie to modlitwa wiernego, tylko niewiernego. A więc ważne jest to zadanie, które jest ustanowione. I my musimy pamiętać o tym, że my musimy kogoś puścić. Nie ma wyjścia. Nie ma trzeciego czegoś. Nie ma tak, że nikomu nie pozwolimy. Bo Słowo Boże mówi nawet, że kto nie zbiera, już rozprasza. Że jeśli nie zbieramy, już puszczamy coś złego. Każdy z nas odpowiada, powiedzmy, jeżeli byśmy mieli powiedzieć to, jak ten zamek w tych drzwiach, odpowiadamy na to, czy pozwolimy właścicielowi się otworzyć, a włamywaczowi nie. Kto chce się włamać do zboru? Kto chce wejść po to, żeby niszczyć, zarzynać, mordować? Czyż nie diabeł, nie wróg? Czyż on nie doszedł tam i jeszcze iluś ludzi i ich rodziny wzięły w tym udział? Dali się oszukać i zwieść, i gdzie skończyli? Ziemia się otworzyła i pochłonęła ich. A więc odpowiedzialność. Zrozumienie Boga. Poznawanie musi w nas wzrastać, wzrastać i wzrastać, żeby nie stać się buntownikiem czy buntowniczką, ale być człowiekiem rozumiejącym Boga, rozumiejącym, co chce Bóg czynić między nami. Aby służyć w tym, aby czynić to. Może otwórzmy Psalm 42. Co tu znajdujemy? Bóg, który wie wszystko, rozumiecie, On wie, jak wygląda życie każdego człowieka. On wie, co będzie z ludźmi, z każdym człowiekiem On wie. On wie, że w pewnych doświadczeniach ten ród, z tego już nic dobrego nie wyrośnie, a więc można to odciąć, nie odcinając nikomu dostępu. Tak samo jak powiedział, że z rodu Pinehasa zawsze ktoś będzie, kto będzie należeć do Boga. I taka jest rzeczywistość, i taka jest prawda. On wie, którą gałąź można odciąć, nie odcinając nikomu, kto mógłby być uratowany, dostępu do uratowania. On wie też, czy na tej gałęzi znajdzie się owoc Jego Ducha i że tą gałąź trzeba zostawić, zachować. Może uszczuplono bardzo mocno, ale są pędki, które będą owocować dla chwały Bożej. I On zostawi to dlatego, że jest ktoś tam, do kogo dotrze prawda Słowa Bożego i ten człowiek się nawróci. I co czytamy tutaj, jak się zaczyna ten psalm? Przewodnikowi chóru pieśń pouczająca synów Koracha. Jak jeleń pragnie wód płynących. Nie interesują ich wody stałe, nie interesują ich wody, w których mogą się lęgnąć różne paskudztwa. Interesuje ich woda, która płynie, świeża jest zawsze. Interesuje ich woda z nieba, z tego tronu chwały Bożej spływająca woda życia. Woda ożywiająca, woda orzeźwiająca, woda nadająca nam barwy odpowiedniego życia, które jest miłe Bogu. To jest Duch Święty. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Widzimy więc, że dobrze, że zachował tych synów. Że oni mają w sercu to, co jest cenne Bogu. Oni pragną Boga żywego. Oni chcą, by ten Bóg ogarniał ich. Oni chcą być wierni Mu. Oni chcą być wiernie przy tych bramach. Fajnie się śpi nad ranem. Och, jeszcze sobie poleżę, jeszcze się obrócę na drugi bok, na następny bok, a mam jeszcze trochę czasu. A co tam? Przecież nie muszę do świątyni iść na dziewiątą czy na którąś. Mogę pójść na dziesiątą, na dwunastą też zdążę. A ten odźwierny co miał zrobić? Chociażby jeden chciał przyjść z samego rana, to ten odźwierny już miał być tam gotowy, żeby mu to otworzyć. Co by było, gdy przychodzi ktoś, by oddać Bogu chwałę, a odźwiernego nie ma. Bo odźwierny się przewraca, mówi, jeszcze zdążę. I później przychodzi, a tu tłum czeka przed wejściem. To, co już było, nie tak, prawda? Odźwierny musiał być pierwszy. Oni nawet w nocy czuwali. Ich gotowość zawsze musiała być sprawdzona. To nie było tak, że jeszcze podrzemię, jeszcze trochę poleżę. Wstawaj. Jest służba. Jest zadanie. Otwieraj. Otwieraj. Może to być służba otwierania w modlitwie, kiedy ktoś wstaje z poranka i otwiera innym już drzwi, modląc się, wstawiając się, szukając Bożego rozwiązania dla tego brata czy dla tej siostry. Wskazuje na to, że zależy, że to jest cenne i ważne. A więc jak jeleń pragnie, dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. To jest tęsknota, to jest pragnienie. To nie jest, rozumiecie, ach, znowuż trzeba być wcześniej od innych. Dlaczego inni mogą przyjść, kiedy chcą, a ja muszę być zawsze pierwszym? Dlaczego? Dlatego, że Bóg cię wywyższa i mówi, bądź pierwszym. Usłuż innym, wszystkim. Kto z was najwyższy, niech służy wszystkim. To jest ta różnica. Kto z was najbardziej jest postawiony, żeby służyć, niech będzie pierwszym. Nie ma wtedy jeszcze podrzemie, poleżę. Jeszcze mam trochę czasu. A tam Adam wstaje szybciej. Czy tam. Ja mam inną funkcję, inne zadania. Świątynia Boża musiała być w pełni obsłużona i wszystko musiało się tak dziać. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. To jest tak, jakby człowiek był zaatakowany jakimś grzechem, czymś niedobrym. I zdaję sobie sprawę, że nie mogę wypełniać zadania, do którego przeznaczył mnie Bóg. Boże, oczyść mnie, usuń przeszkodę. Chcę być w miejscu, w którym mnie postawiłeś. Chcę czynić wolę Twoją, o Boże, żeby nikt nie powiedział, gdzie jest Twój Bóg. Później mamy Psalm 43, który też wskazuje, też jest, czemu rozpaczasz, duszo moja, czemu drżysz we mnie. Jakaż piękna rozmowa z Bogiem, jakież cenne pragnienia, aby Bóg był uwielbiony. W psalmie 44 mówią, każdego dnia chlubimy się Bogiem. Wiecie, jakie to jest piękne, być wiernym, być Bogu wiernym do końca. Wytrwać wiernie w zadaniu, które dał ci Bóg w chrześcijaństwie, kiedy cię wprowadził w Kościół, dał ci zadanie być wiernym, być wierną w tym zadaniu do końca swych dni, pozostać dla Bożej chwały w tym miejscu ustanowienia Bożego. Świątynia Boża to my wszyscy, ale każdy w tej świątyni ma swoje miejsce i swoje zadanie i Duch Święty w tym ubogacił tego kogoś, żeby ta sprawa była wykonywana cały czas, dopóki jesteś żywym, żywo, dopóki do ostatniego twojego tchnienia. Bóg nie zdejmie z ciebie, chyba że ty odejdziesz, nie zdejmie z ciebie tej chwały. Bo każda cząstka ma zadanie w Kościele Bożym. Każda cząstka dokonuje i każda cząstka ma Boże zaangażowanie w to, co jest miłe Bogu w sprawach świątyni Bożej. Psalm 45, jakiś potężny też, potężne słowa, które już mówią o Panu Jezusie Chrystusie. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał cię Bóg, twój Bóg, olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego. Odźwierny i mają objawienie Pana. Piękne. To jest dopiero życie. Czynić to, co chce Bóg i mieć objawienie Bożych planów, Bożego zamysłu. Wiecie, dlatego warto żyć według upodobania Bożego, żeby być w miejscu ustanowienia przez Boga i mieć Boże rozeznanie do spraw, którymi Bóg chce ciebie napełniać. Czy mnie? Obdarzać tym dobrem, które będzie służyło innym ku zbudowaniu, ku chwale. Nie angażujmy naszej cielesności w sprawy Boże, bo to nic nie da. Korach zaangażował swoją cielesność i narobił bałaganu. Dobrze, że Bóg uznał, że nie trzeba odcinać całej gałęzi. Boża wszechwiedza, Boże działanie, Boża miłość. Wspaniały Bóg. Wiecie, kiedy ginie sprzed oczu naszego serca wspaniałość naszego Boga chwały. Jakaż to tragedia dla cząstki Chrystusa, kiedy ginie wspaniałość Boga i człowiek nie wie, komu służy. Kiedy on stawał i myślał sobie, znowuż muszę te drzwi otwierać, to nie widział już Bożej chwały, nie widział Boga, który postawił tego kogoś, aby Bóg był uwielbiony w tym miejscu, żeby każdy człowiek, który przyjdzie, mógł wejść. Wejść, ponieważ ten odźwierny otworzył drzwi. Nie tylko stać gdzieś przed, ale wejść. Pomyśl, służysz Bogu. Nie jakiejś organizacji, nie jakiemuś zborowi organizacyjnemu, nie ludziom zebranym nie wiadomo z jakiej łapanki. Służysz Bogu żywemu i dzieciom Bożym, których On ustanowił w tej sprawie i w tej sprawie, tymi, którzy mają czynić wolę Jego, aby budowany był Jego świątynia dla Jego chwały, żeby On mógł tam przebywać. Jakaż łaska, jakaś chwała, ale każda cząstka musi wiedzieć, dla kogo to czynisz. Nie dla nas, nie dla mnie, dla Ciebie, Boże, żyję. Dla Twojej chwały czynię to, co Ty chcesz. Podoba mi się Twoja wola, bo Ty jesteś przez to, Boże, uwielbiony. Nie szukam własnej chwały, nie szukam, żeby ludzie mnie podziwiali. Nie szukam tego też, że chodzę i narzekam. Ale wiem, że znalazłem to, co najcenniejsze, bo Ty, Boże, wziąłeś mnie i wprowadziłeś w miejsce służby, która Tobie ma być oddana całkowicie, dla której Ty wyznaczyłeś mnie, czy Ciebie, aby ona była wykonana w Duchu Bożym, dla Jego chwały. Tam nie ma cielesności, tam nie ma szukania czegoś po swojemu. Tam jest Pan wywyższony, coraz bardziej uwielbiony. Gdyby Korach to widział, jaką piękną pozycję miał ten człowiek wyznaczoną, ale dał się zwieść i oszukać. Możliwe, że tamci przychodzili do niego: przecież ty też jesteś z rodu Lewiego. Tam też jest przecież Mojżesz, Aaron, to też z rodu Lewiego. Czym oni są lepsi od ciebie? My będziemy z tobą, poprzemy cię, postaw się. Przecież ty też masz wartość. I co osiągnięto? My nie wiemy, jak się to wydarzyło, ale się wydarzyło i to było złe. I widzimy, jakie wspaniałe Boże objawienie dostają ci, którzy trwają, należą do Boga. 46. Śpiewamy tą pieśń, tak, którą została ułożona. W 1500 którymś roku. A ułożona dużo wcześniej z Ducha Bożego przez synów Koracha. Warownym grodem jest nam Bóg. Naszym schronieniem, naszą ucieczką dnia każdego. Pan zastępów jest z nami. Wspaniałe, prawda? Mieć takie doświadczenie, mieć życie z Bogiem, mieć społeczność z Bogiem, żeby Bóg zawsze mógł napełniać następnymi i następnymi jeszcze wartościami. Psalm 47. Bóg bowiem jest królem całej ziemi. Śpiewajcie pieśń. Bóg jest królem nad narodami. Śpiewajcie pieśń. Znamy też tą pieśń. Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały. W mieście Boga naszego, na swej górze świętej. Do dzisiaj śpiewane pieśni wielbiące Boga, chwalące Go, którymi Duch Święty napełnił tych synów, aby czcili Go. To byli synowie, później synowie i synowie. Ale to, co było najcenniejsze dla nich, to było służyć Bogu, być w miejscu służby. Gdy działy się te rzeczy, gdy naród był cały karany i oni już nie mogli wykonywać fizycznie tej służby, świątynia była zburzona, ich serca tęskniły. Kiedyż, Panie, znowuż odbudujesz i będziemy mogli wykonywać to zadanie, do którego przeznaczyłeś nas, o Boże. Tęsknili i szukali tego rozwiązania Bożego, aby czynić to, co Bogu się podoba. Niech ta tęsknota będzie w każdym z nas, gdyż nasze zadanie to nie być tylko być, ale wypełniać to, co mamy. Bądź wierny, bądź wierną do końca swych dni. Psalm 409, przecież tak też znany, bo okup za duszę jest zbyt cenny, zbyt duży, żeby ktokolwiek mógł wykupić jedną duszę chociaż. Oni wiedzieli, że okup to Chrystus Jezus. Duch Chrystusowy działał już w nich. Psalm 84. O, jak miłe są, Panie, zastępów przybytki Twoje. Szczęśliwy, który w domu Twoim mieszka. Albo mieszkają. Szczęśliwi, którzy w domu Twoim mieszkają. Szczęśliwi, którzy żyją w zgromadzeniu dla chwały Boga, budują się nawzajem i wzmacniają się nawzajem, odnoszą się do siebie z coraz większym szacunkiem i poważaniem, żeby Bóg był uwielbiony, żeby chwała Boża się objawiała. Nie dla siebie żyjemy, lecz dla Pana. To jest główne nasze zadanie. Psalm 85. Bóg zwiastuje pokój swojemu ludowi, swoim wiernym. Psalm 87. Bramy Syjonu miłuje Pan. A o Syjonie mówić się będzie. Wszyscy co do jednego w nim się urodzili, a On Najwyższy utwierdzi go. Wszyscyśmy się urodzili w miejscu wiecznej chwały, na Syjonie, gdzie Bóg napełnia swój lud chwałą. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. I myśmy tam podeszli do tej chwały. Wiecie, przed nami jest coś pięknego, ale coś musi w nas ginąć. Nasza cielesność nie ma prawa decydować o tym, co my robimy i komu służymy. To zostało zadecydowane w Jezusie Chrystusie. Tak? W Chrystusie przeznaczeni do odpowiednich zadań Bożych. Cieszmy się z tego, co Bóg nam daje. Jeżeli stoisz w odpowiednim miejscu, w którym Bóg cię postanowił, to Bóg dba o dostawy, aby nigdy nie zabrakło tego, do czego zostałeś wyznaczony czy wyznaczona. To Bóg, to nie nasze zatroskanie, to nie nasze kręcenie się ani zapobiegliwość. Sam Bóg jest wierny temu, co powiedział. A teraz my, pozostając wiernymi, używajmy to, co Bóg nam daje do tej służby. Wtedy wygramy. Wtedy pieśni, psalmy, hymny pochwalne będą grały w sercach naszych, pieśni dla Boga. Wspaniałe pieśni dla Boga. Wiecie, Salomon ułożył 1005 pieśni. Psalmów mamy ile? 150. No zobaczcie, ile Salomon ułożył pieśni. Ile jest ich w psalmach? Tylko dwie. Kiedy prosi o mądrość Boga i kiedy mówi, że jeśli Pan domu nie uszczerze, na próżno trudzi się budowniczy. Tylko te dwie znalazły się w psalmach. Pierwsza była prawidłowa, prosił mądrość, by sądzić lud Boży. I druga, że jeśli nie będziesz pilnować się Pana, to nic nie uszczerzesz, wpuścisz wroga. One mają sens i mają przesłanie, bo w rzeczywistości też tak było. Pierwsza Kronik, 26 rozdział, od 1 do 3. Co dotyczy grup odźwiernych, to do Korachitów należał Meszelemiasz, syn Korego z potomków Abiasafa. Meszelemiasz zaś miał synów pierworodnego Zachariasza, drugiego Jediaela, trzeciego Zebadiasza, czwartego Jatniela, piątego Elama, szóstego Jehochana, siódmego Eliehoenaja. I dziewiąty wiersz, także Meszelemiasz miał synów i braci, ludzi dzielnych, w liczbie 18. Niewielu, ale dalej mogli wykonywać zadanie, do którego zostali przeznaczeni. Druga Kronik, 20 rozdział, od 14 wiersza. A wtedy spośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jajela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. I ten rzekł: posłuchajcie uważnie wszyscy Judejczycy, wy mieszkańcy Jeruzalemu i ty królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan, wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś z rodu Kehatytów i z rodu Korachitów wstali, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa, a gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Oto wyszliby śpiewać Bogu pieśń pochwalną i Pan pobił ich wrogów. Jak cenne jest to, kiedy my gotowi jesteśmy na to od samego rana. Chwalić Boga i cieszyć się tym, czym On nas obdarzył. Myśleć o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. To jest bardzo ważne, bo toczy się nieustannie bitwa o to, kto wejdzie, kto się znajdzie, kto będzie wywyższony, komu będzie oddana chwała. Toczy się bitwa. Jak myślisz, dlaczego nie zabił nas w naszych ojcach? Dlaczego pozwolił nam się urodzić Bóg? Przecież ojcowie nasi żyli w grzechach. Dlaczego? No dlatego, żebyśmy się nawrócili do Niego i służyli Bogu żywemu. Nie zginęliśmy w naszych ojcach. Pozwolił żyć całym gałęziom tych rodowodów ludzkich. I tam i tu nawracają się ludzie i przychodzą do Niego i zaczynają nowe życie, nową służbę, nowe doświadczenie z Bogiem. Wspaniałe doświadczenie. Więc zaczęli śpiewać pieśń i wróg został rozbity. Pamiętamy modlitwę, jaką nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy modlimy się: Ojcze nasz, mamy wszyscy jednego Ojca w niebie. Zostaliśmy zrodzeni z Boga. Nowe życie dostaliśmy, by żyć nowym życiem. Nie daj sobie okraść się z tego nowego życia. Nie odwracaj oblicza swego od nowego życia do starego. Nie wracaj do tego, co wziąłeś, tak jak Piotr pisze, że to, co złe, zostało przekazane przez cielesnych rodziców. Tylko duchowe wartości mają wartość. To, co złe, nie ma wartości. I my musimy odrzucić to, co złe, by przyjmować dobre. Dobrem jest to, co Bóg chce przez nas uczynić. A Bóg jest miłością, Bóg jest wrażliwy na westchnienie nawet jakiegoś człowieka, Achaba, który raptem doznaje, że zrobiłem coś złego. Mówi: prorok, wróć. A więc można powiedzieć: skoro tyle, to niech już tam sobie. Bóg jest wrażliwym Bogiem na twoje i moje westchnienia, na szukanie tego, co Jemu jest miłe. On chce napełniać zbór chwałą, ale my musimy pilnować tego, by to Jego chwała wchodziła przez nas do zboru. Nie zło, nie grzech, nie szukanie swego, nie zapobiegliwość po ludzku, ale to, co jest od Boga dane w chwale. Tego Boga wysławiali wszyscy, chwaląc Go za Jego dobro, za Jego miłość. Jakże niewysłowione są dzieła Twoje, Boże. Jakże wspaniałe są Twoje plany wobec nas, ludzi. Zachowałeś resztkę Izraelowi, mówi Paweł. I zachowałeś też miejsce dla tych, którzy by z pogan się do Ciebie nawrócili. Kiedy czytam Izajasza, Bóg mówi: i wy, trzebieńcy, i wy z pogan, nie bójcie się. Trwajcie tylko w tym, co ja wam daję. To było, chodziło o sabat, o odpocznienie. Odpoczywajcie tylko w moim Synu Chrystusie Jezusie i będziecie ze mną wiecznie, mówi Bóg. Tylko nie bójcie się, że może jesteście gorsi od innych i ja was nie przyjmę. Jeśli będziecie odpoczywać od dzieł swoich, będziecie ze mną na pewno, mówi Bóg. Odpoczywajmy więc od swoich dzieł, tak? Żyjmy dla dzieł Bożych. Bierzmy siły po co? Żeby służyć Bogu, nie grzechowi, nie złu. Nie nabierajmy sił, by czynić zło. Nabierajmy sił, by czynić dobro, by mieć siłę otwierać drzwi. Bądźmy silni w Panu, nie w ciele, bo to nie pomoże. Widzimy, że te złe nastawienia, te jakieś dziwne podejścia do siebie, to nie jest wynik działania Chrystusa, to jest wynik działania cielesności, pozwolenia na to, żeby to wróg zaczynał regulować tymi drzwiami. Kiedy czytamy wszędzie o Bogu, nasz Bóg ogarnia wszystko. to zobaczcie, jak człowiek ograbiony z tego zachowuje się dziwnie. Ale jeśli myślisz o Bożej chwale, o tym, jaki jest Bóg, rozumiesz, jak cudowna łaska cię ogarnęła i spotkałeś z Bogiem się, który jest żywy i prawdziwy, który jest Twórcą i który decyduje o wszystkich sprawach. Doznajesz, że jesteś w najlepszym miejscu, jaki możesz być i nie chcesz z tego miejsca nigdy już więcej wychodzić. A jeżeli wyjdziesz, natychmiast chcesz wracać, bo doznajesz, że to nie jest dobre, co się dzieje teraz z tobą. Taki jest nasz Bóg. I to jest sprawa priorytetowa. Jak przebywamy z Nim w społeczności? Jak się uczymy tego Boga wspaniałego? Jakim jest dla nas nasz Ojciec w niebiesie? A więc On jest tym, który decyduje o wszystkich sprawach. Chwała Bogu za to. I On chce, aby Jego dzieci żyły w zgodzie nawzajem, byśmy w zgodzie mieszkali, byśmy czynili to, co się Jemu podoba, byśmy byli dla siebie uprzejmi, łagodni, wierni, uczciwi, budowali się dla Jego chwały. Jego pragnienie, Jego wola musi w nas być najcenniejsza. Najcenniejsza i wtedy jest dobrze. Wtedy Duch Święty może nami się posługiwać. Kiedy docierało to do mnie, od Pana i myślałem o tym, i Bóg jest w tej sprawie, Jego wielkość, Jego chwała ujawnia się i tak nam jest wtedy potrzebne to, takie posilenie od Boga i wzmocnienie. Otwieraj dla mnie drzwi. Otwieraj dla mnie drzwi, mówi Pan. Otwieraj ze szczerym sercem, z czystym sercem. Jeżeli widzisz jakieś zabrudzenie, oczyszczaj się, byś dla mnie otwierał drzwi, by mógł zawsze wejść i wieczerzeć z Tobą, aby mógł czynić przez Ciebie to, co podoba się Ojcu. Naszym Ojcem jest Bóg w niebie. W swoim Synu Jezusie wezwał nas do siebie, dał nam wszystkim Ducha swego Świętego, byśmy wszyscy żyli według woli Ojca naszego. Ożywił nas świętym tchnieniem swoim, otworzył przed nami drzwi wieczności swej. Drogą świętego życia Syna swego prowadzi nas, w miłości swej do nas oczekuje w niebie nas. Idźmy więc żwawo, synowie i córki Boga Ojca, trwajmy w Jego Synu od początku do końca. Miłujmy się wzajemnie miłością doskonałą, czyńmy sobie nawzajem dobro z radością. Nie mało, właśnie tak było, ale napisałem wzajemną, bo mi nie pasowało, ale nie mało było na początku. Chwała Bogu. Amen.